Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, tego wieczoru nie miejcie mi tego za złe, że te słowa zadedykuję mojemu przyjacielowi z niekłamaną radością i z takim jakimś szczęściem, przyjemnością, że mogę mu te słowa zadedykować, bo jest dla mnie osobiście też przyjacielem i wielką radością jego osoba. I dziś, kiedy przeczytaliśmy tę Ewangelię i to pierwsze czytanie, kiedy medytowałem to słowo jeszcze do południa i po południu i zastanawiałem się, co Samuelowi powiedzieć tego dnia od Jezusa i zresztą nam wszystkim tutaj, to nic innego się tutaj nie nasuwało w moim sercu, tylko to słowo jedno: uniżenie. Bo dzisiejsza Ewangelia i to pierwsze czytanie z listu świętego Jakuba jest przede wszystkim o tym, co jest najtrudniejsze chyba dla kapłana i też dla kapłana zakonnego, takiego jak ja, czy ktokolwiek z nas tu siedzących. Bo jest to doskonałość, którą Jezus nieustannie stawiał przed oczyma swoich uczniów, zupełnie tak jak to dziecko. I teraz, kiedy przed chwilą czytałem tę Ewangelię, pomyślałem sobie, że nic innego i mnie, i ojcom, którzy siedzą w tym prezbiterium, Jezus by dzisiaj nie pokazał, tylko to dziecko to samo. I to samo by powiedział o tym, że trzeba być ostatnim. Święty Bernard z Clairvaux zadał sobie taki trud przez całe swoje życie, żeby ułożyć to uniżenie, tą pokorę chrześcijańską, nawet w pewną formę, w pewien obraz drabiny, pewnych stopni, który człowiek przekracza, by może nie tyle wznosić się ku górze, co właśnie schodzić na dół. I mówi tam o tym, że na samym początku, czy jakby na samym w pierwszym kroku pokory i uniżenia jest bojaźń Boża. Później kolejno pełnienie woli Boga, tylko woli Boga. Posłuszeństwo aż do śmierci woli Boga. Przyjmowanie niesprawiedliwości, oddawanie się Bogu w sytuacjach niesprawiedliwych bez szukania własnej obrony, uważanie się za nieużytecznego, pragnienie, by być wzgardzonym przez innych i nawet źle traktowanym, niewykraczanie poza czynności wyznaczone przez regułę, milczenie zewnętrzne i wewnętrzne, niepodnoszenie nigdy głosu, rzadkie zabieranie głosu, bycie pokornym w każdym, nawet najmniejszym geście, po prostu promieniowanie pokorą. I tak patrzę na Samuela i również na to, co przed chwilą przeczytałem, i przyznam szczerze, że nieraz mnie jakoś tak zawstydzał swoją postawą. Chciałbym, żeby dalej, proszę Boga o to dzisiaj, żeby dalej miał taką siłę do bycia takim słabym. Uniżenie, jak wynika z nauki Biblii, Pism Świętych, jest nie tyle poniżaniem siebie, które może być spowodowane pogardą do siebie, czyli właściwie pychą, niezadowoloną z tego, że się nie jest takim, jakim by się chciał być. Ale uniżaniem siebie, czyli stawianiem siebie w takich realiach egzystencjalnych, jakie sami stanowimy i jakie nam tworzy środowisko też. Uniżanie to po prostu jakby nie stawanie na palcach. To po prostu zgoda na swoją małość, którą i tak posiadamy i nie ma co jej ukrywać. Jakby niezaprzeczanie prawdzie o nas. Taki brak kosmetyki moralnej, brak pudru duchowego. Odsłanianie oblicza prawdy o naszej duszy. Mówi dzisiaj Jakub, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Rodrycyusz napisał, że zupełnie tak jak woda w górach spływa do dolin zawsze i nigdy nie zatrzymuje się na szczytach, podobnie łaska od Boga spływa do tych, co są najniżej i nie zatrzymuje się na tych, którzy się wynoszą nad innymi. W sensie jakiegoś patrzenia z pogardą na drugiego człowieka. Dzisiaj w tym liście świętego Jakuba, tak myślę, że Duch Święty podpowiada Samuelowi, ale i nam również tu zebranym w tym prezbiterium, przynajmniej cztery z takich najważniejszych cech uniżenia, tak umiłowanej cechy dusz przez Boga. Po pierwsze, tak czuję, że na samym początku jest jednak skrucha, jest pewien smutek, o którym mówi Jakub. On mówi, uznajcie waszą nędzę. Nawet dodaje więcej, płaczcie. Śmiech wasz niech obróci się w smutek, a radość w przygnębienie. Pozornie brzmi to trochę nie po chrześcijańsku, bo jak wiadomo, chrześcijanin jest człowiekiem radosnym, ale to jest tylko pozór. Ten smutek, ta żałoba, o których mówi święty Jakub, jest właśnie w istocie rzeczy uznaniem swej nędzy, jakby nieudawanym płaczem nad swoją nędzą. Taką skruchą, która jest autentycznym przygnębieniem, jak to mówi Jakub, spowodowanym zdemaskowaniem swojej wyniosłości. Kiedy człowiek sobie uświadamia swoją wyniosłość, może się przygnębić i to jest miłe Bogu. Świadomość pychy dla świętego, tak jak wynika z tego tekstu, jest może nawet bardziej przygnębiająca niż żałoba po umarłym. I tu może warto byłoby przypomnieć, że słowem łacińskim, które oddaje tą postawę pokory, jest humilitas, pochodzące zresztą od rdzenia humo, albo humus, ziemia, humo, pogrzebać kogoś. Stąd po polsku się mówi ekshumacja, czyli odgrzebanie kogoś. Proszę sobie wyobrazić tak, jak musi wyglądać pokora, skoro samo pojęcie wskazuje na to, że trzeba byłoby się położyć na ziemi, by być może niekoniecznie zdeptanym przez innych, ale przynajmniej stanowić jakiś chodnik prowadzący do nieba, dla innych. Myślę też o drugim takim, o drugiej cesze znamionującej pokorę, wynikającej z dzisiejszych tekstów. Jest to przystąpienie bliżej do Boga, o tym mówi Jakub, a propero. Przystąpić bliżej do Boga, to i On zbliży się do was, mówi, przystąpcie bliżej, to i On się zbliży. Wynika z tekstu, że Jakubowi chodzi o takie spieszenie się w zbliżaniu do Boga. I to zbliżanie się do Boga jest również oczyszczaniem i jak tekst podaje, ma dwie nogi, by uczynić jeden krok. Konfesjo i medytacjo. Oczyście wasze ręce i uświęćcie serca. To jest właśnie to przystępowanie bliżej do Boga. Tak jak człowiek idzie stawiając kroki dwoma nogami, tak również to zbliżanie się do Boga musi mieć te dwie nogi, czyli wyznawanie swoich grzechów i wypełnianie się słowami Bożymi. Wszystko właściwie dokonuje się w sferze słów. Wypowiadanie słów o własnej grzeszności, czyli śpieszyć się ze spowiedzią, nie ociągać się z wyznaniem win i śpieszyć się również w przyjmowaniu słów Boga w medytacji, które uświęca serca, jak to sugeruje Jakub, przez wprowadzenie tego serca słów Boga na miejsce tych słów o grzechu, o nędzy naszej. Grzech zostaje jakby zastąpiony wtedy uświęceniem. Krótko mówiąc, spowiedź i medytacja Biblii to jest to przyspieszanie, przybliżanie się do Boga. Przystąpcie bliżej do Boga. Śpieszyć się do Boga. Czy też we wszystkim go szukać, skoro dzisiaj jest wtorek, nie sposób o tym nie powiedzieć, we wszystkim go szukać, jest własnością aniołów, szukać we wszystkim Boga. Tak jak cechą demonów jest uciekać we wszystkim od Boga i szukać siebie samego, tak cechą aniołów jest szukać Boga we wszystkim. Z literatury, bo nie mogę powiedzieć tego o własnym życiu, wiem, że ludzie pokorni są podobni do aniołów i często święci pisarze o tym mówią, że nic tak nie zbliża człowieka do anioła, jak właśnie pokora. Bo aniołowie w niczym nie szukają siebie. Tak jakby ich nie było po prostu. I zresztą zbieramy się tu we wtorek, by dziękować Bogu za aniołów. Trudno ich tutaj dostrzec, oni są jakby niewidzialni. To jest też z powodu ich skromności. Tak jakby ich nie było, jakby nie mieli własnych pragnień. Lecz ciągle oni pytają, czego pragnie Bóg i w jaki sposób uszczęśliwić Boga. I to również wchodzi w zakres pospieszania ku Bogu, zbliżania się do Boga. Literatura mistyczna szczególnie porównuje w niektórych pismach znanych mi osobiście aniołów i ludzi pokornych do luster. Do lustra, które nie mają własnego obrazu. Lustro nie ma swojego obrazu. Lecz odbijają sobie to albo tego, który przed nim stanie. Większość ojców Kościoła wyrażało przekonanie, że Bóg stworzył aniołów przed ludźmi i przed całym stworzeniem materialnym. Święta Hildegarda z Bingen w takim dziele Scivias mówi o aniołach, zgodnie zresztą z tradycją, jako pierwocinnych stworzenia i ona mówi, że aniołowie, jak również ludzie pokorni, ludzie uniżeni, mają coś ze światła, że są jakby lustrzanymi postaciami, które boskie światło odbijają dla ludzi i z kolei ludzi przedstawiają Bogu jakby w odbiciu lustra, w świetle. Czy nawet jeśli ten człowiek nie jest zbyt świetlaną postacią, to przez wstawiennictwo anioła nabiera blasku, tak jak w lustrze człowiek może nabrać nowego koloru. Człowieka przybliżają Bogu i Boga przybliżają człowiekowi, sami nie pozostając widzianymi. Tak mówi Hildegarda o aniołach. Dlatego w Biblii na przykład często, gdy jakiś bohater rozmawia z aniołem, to w tekście możemy to zauważyć, że on raz mówi z aniołem, a raz mówi z Bogiem. Także czytający czasem może odnieść wrażenie, że autor piszący, ludzki autor, pomylił się albo zagubił się w tej akcji. Ale nie, tak nie jest. To jest natchniony tekst i on jest nieomylny. Po prostu anioł jest taki, że przez niego widać bardzo dobrze Boga. On zbliża Boga do człowieka i jednocześnie zbliża człowieka do Boga. Taki jest również człowiek uniżony, czyli człowiek pokorny. Jest tak uniżony, że jego nie widać. Lecz wszyscy, którzy na niego patrzą, dostrzegają tylko Boga. Jego nie widzą. Jego nie uwielbiają, jego nie podziwiają, tylko podziwiają dzięki niemu Boga. A gdy on się modli, to też Bóg w tej osobie, w tym uniżonym człowieku, widzi raczej osoby, za które ten uniżony błaga. Aniołowie nie modlą się za samych siebie. I uniżeni też nie modlą się za samych siebie, przede wszystkim nie skupiając na sobie uwagi modlitewnej. Tak jak Jakub dzisiaj mówi, źle się modlicie i dlatego nie jesteście wysłuchiwani, bo modlicie się o spełnienie własnych żądz szeroko pojętych. To nie znaczy, że wiecie, że modlitwa jest za siebie, jest zła. Tylko wskazuje, że ktoś jeszcze nie jest jak lustro. Że nie jest jeszcze tak uniżony, lecz jest w nim jakaś wyniosłość, która potrzebuje oczyszczenia. Zarówno anioł, jak i człowiek uniżony, pokorny, nie skupia się w ogóle na sobie, na Bogu albo co najwyżej na ubogich, czyli tych, którzy są u Boga. Tak wynika to z literatury, przynajmniej u świętych czy u mistyków, jak również z Biblii. Zbliżanie się do Boga ma dokonywać się najpierw w myślach, jak mówią święci, a dopiero później w czynach. Trochę to może nas dziwić, ale tak jest, bo gdyby ktoś tylko zewnętrznie się uniżał poprzez uczynki, byłoby to udawanie, jeśli w sercu byłby wyniosły. I wiecie, co jest najtrudniejszą rzeczą, to w sercu uznać swoją wyniosłość. To jest bardzo trudną rzeczą. Łatwiej się komuś pokłonić, niż sercem się pokłonić przed kimś. To jest szalenie trudne. Dawid powiedział do Mikal, kiedy tańczył przed Arką Przymierza, byłem uniżony w swoich oczach. Czyli nie uniżał się, żeby inni widzieli, jak on jest uniżony, tylko on sam sobie się uniżał, nie dbając o to, jak będzie odebrany. Podobnie Bóg, kiedy wybrał Izrael na lud wybrany, na lud uświęcony, to to właściwie jedyną motywacją, jedynym jakimś powodem, dla którego on wybrał ten lud, jak mówi sam w Księdze Powtórzonego Prawa w 7 rozdziale, to było to, że był to najmniejszy naród ze wszystkich. Tak powiedział Bóg. Najbardziej uniżony. Sam Bóg też nie wybrał sobie na górę objawienia Mount Everest, najwyższej góry, tylko niski pagórek Synaju, Choreb, i też miejsce zniszczone przez słońce, jak sama nazwa sugeruje, bo Choreb znaczy miejsce zniszczone, wypalone. Takie, na którym nic nie rośnie, bezużyteczne. I na Syjonie również niskim zapragnął mieć świątynię. To do nas dzisiaj przemawia. Ja dzisiaj to dedykuję mojemu przyjacielowi, chociaż wstyd mi, że muszę mówić o tym, bo te słowa jakoś nie pasują do mnie, które jemu dzisiaj dedykuję. Najbardziej niebezpieczne dla uniżenia są cnoty i łaski, nawet nie grzechy. Ponieważ najłatwiej przywiązujemy się do nich i najłatwiej z ich powodu wynosimy się nad innych. Wystarczy, że troszeczkę jesteśmy lepsi moralnie i już, czy duchowo, już patrzymy na innych z góry. W Ścieżce Sprawiedliwego rabina Luzzatto czytamy, że cnoty mogą nas oszukiwać, gdyż przez nie widzimy się wyżej postawionymi od innych. A przecież żadna z tych cnót, czy darów, czy mądrości nie jest naszą własnością, czy tylko darem Boga. Jak mówi Paweł, cóż masz, czego byś wcześniej nie otrzymał od Boga? Chciałbym jeszcze powiedzieć mojemu przyjacielowi Samuelowi o jednej rzeczy, która wynika dzisiaj z czytań. O posłuszeństwie Bogu. To też jest bardzo trudna sztuka. Wielka sztuka. Bo Jakub dzisiaj mówi, bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. On jakby to stawia w pewnej konfrontacji, że jeśli będziesz posłuszny Bogu, to przeciwstawisz się diabłu. Ale co to znaczy być posłusznym Bogu? Bo każdy z nas mówi, no ja też chcę być posłuszny Bogu. Słuchanie Boga jest zaiste najlepszą obroną przed kuszeniem szatana. Nie słuchać nawet własnego serca i nie słuchać nawet własnego rozumu, tylko tego, co Bóg chce, jest sztuką uniżonych. Ja się posłużę tutaj tekstem jednej z mistyczek niemieckich. Ona tak napisała, może trochę dziwnie, ale pięknie, że im szlachetniejszej rasy jest pies, tym mocniejsza musi być obroża, bo zwykłe kundle postępują według swoich upodobań. W nieposłuszeństwie mieszczą się aż trzy grzechy, jak mówi nauka świętych, i nienawiść, i pycha, i chciwość. Lucyfer, według pism średniowiecznych mistyków, popełnił właśnie grzech nieposłuszeństwa wobec Boga, a w tym grzechu miał nienawiść do Boga, nienawiść do siebie samego, że nie jest taki, jakby chciałby być. Nie znosił siebie za to, że nie mógł osiągnąć swoich celów ambicjonalnych, jeśli tak można powiedzieć o aniołach. I miał też nienawiść do całego stworzenia. Pychę, która była niezgodą na to, że nie jest Bogiem, że nie jest doskonały, że nie wszystko tak czynił, jakby chciał czynić. I wreszcie miał też chciwość, którą była jego ambicja posiadania najdoskonalszych doskonałości, bycia lepszym od wszystkich innych stworzeń. I tylko przez chwilę miał w sobie te trzy grzechy. Tylko przez chwilę, jak mówią ci święci, i został strącony w otchłań tak szybko, jak szybko wypowiada się słowo Alleluja. Grzech pychy i nieposłuszeństwa Bogu powoduje najszybsze konsekwencje. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy na przykład Nabuchodonozora, który w jednej chwili zgrzeszył pychą i w tej samej chwili został wysłany anioł z chóru czuwających, Grigorii, czyli takich aniołów, którzy nigdy nie śpią, nigdy nie zasypiają. I w tej samej chwili Nabuchodonozor został zesłany na pustkowie i tam przeżywał wielkie upokorzenie. Aż wreszcie zobaczył, że zgrzeszył pychą w sercu, niczego nie robiąc, żadnej krzywdy nikomu. Podobnie było z Dawidem, kiedy zaczął liczyć lud, czyli zaczął się sycić tym, co on dokonał w swoim życiu, i to po serii zwycięstw, jak mówi Biblia w drugiej księdze Samuela, od razu pojawił się w jego kraju anioł niszczyciel, który zabił 70 tysięcy ludzi, dopóki Dawid nie skruszył się i nie przyznał, że nie ma prawa do tego grzechu pychy, do takiej postawy pysznej. Zobaczcie, posłuszeństwo Bogu dotyczy wszystkich kroków, nawet tam, gdzie nie podejrzewalibyśmy podstępu szatana. A ten anioł ciemności właśnie najbardziej i najtrudniej nas kusi w tych miejscach, w których nie spodziewamy się jego ataku. Bo przybiera często postać anioła światłości, to znaczy, że diabeł często kusi ludzi zdążających do Boga źle zrozumianym dobrem, na przykład źle zrozumianymi dobrymi chęciami, fałszywym miłosierdziem, złą litością, złą przyjaźnią, czyli dobrem, o które nie pytamy Boga. Czy jest jakby to nieposłuszeństwo Bogu tu zaznaczone. Mistyczka średniowieczna Mechtylda z Magdeburga miała wizję szatana, który stanął przed nią jako człowiek biedny, potrzebujący pomocy, chory, schylony i jeszcze miał wszystkie wnętrzności na wierzchu i powiedział do niej tak. Bo jakże takiemu komuś nie pomóc? Ach, ty jesteś taka święta, uzdrów mnie. Wtedy Mechtylda odpowiedziała mu, kto sam jest chory, nie może nikogo uzdrowić. To jest dowód wielkiej pokory, kiedy człowiek nie przypisuje sobie takich zdolności, żeby móc komuś pomóc, tylko Bóg może pomóc. Wtedy diabeł powiedział do niej tak, jest napisane, że kto więcej może, powinien drugiemu pomóc. I wtedy Mechtylda jakże pięknie odpowiedziała, jest też napisane, że nie powinno się nikomu pomagać wbrew woli Boga. Popatrzcie, nawet pomóc drugiemu człowiekowi nigdy wbrew woli Boga. Szczyt posłuszeństwa. Łaciński tekst, który tłumaczy dzisiaj słowa Jezusa o tym, by być ostatnim, używa słowa novissimus. Novissimus znaczy nie tylko ostatni. Wiecie, co jeszcze znaczy? Znaczy zawsze świeży. Ostatni, czyli nigdy nie zetryczały. Ten ostatni, czyli zawsze radosny, uśmiechnięty, nigdy nie jakiś zgarbiony ze smutku, nie? Z jakiejś niechęci do życia. Jezus mówi, kto chce być wśród was pierwszy, niech będzie ostatni. Używa słowa novissimus, czyli najnowszy. Ostatni, czyli najnowszy. Piękne. I ja dzisiaj tak też Samuelowi mówię, bo on w naszej wspólnocie, powiem wam szczerze, zawsze stara się być jakoś tam ostatni. Często mnie zawstydzał tym, że zawsze w cieniu stawał mnie. Albo w cieniu innych ojców. On jest taki novissimus. Proszę dzisiaj Boga przy tym ołtarzu, żeby Bóg pogłębiał w nim tą cechę pokory i uniżoności, które w sobie nosi. I wiecie, na sam koniec chciałem powiedzieć o tym najtrudniejszym znaku pokory, na który nie stać człowieka, bo Jezus nawet go nie stawia uczniom przed oczy. On tylko sobie ten warunek pokory stawia. Tylko sobie, Mesjaszowi. Jest to piąty warunek uniżenia, a ten warunek, jak widzimy w tekście, Jezus stawia tylko sobie. Jest to śmierć zbawcza. Nikt z nas nie może zbawić siebie ani innych śmiercią zbawczą. Możemy z tego korzystać, ale nie możemy tego uczynić dla innych ani dla siebie. Być odrzuconym jak Jezus, być zgardzonym jak Jezus i być wydanym w zupełnym oddaniu się ludziom i też własnym wrogom, by swoich wrogów zbawić, dając się im zabić w tym samym akcie. Aż trudno pojąć. Nie śmiem jednak nawet tego komentować dzisiaj, a cóż dopiero myśleć, że mógłbym w tym choćby jeden krok postąpić, nie? W tym wszystkim, co Jezus powiedział, bo On swoim uczniom powiedział tak, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzie. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak sobie myślę, że bali się go pytać dlatego, że gdyby zrozumieli, czuliby się naprawdę odpowiedzialni za te kroki w ogrodzie oliwnym. Poczuliby się odpowiedzialni za to, żeby wziąć udział w tej męce. Ale Jezus widzi, że tylko On może unieść takie uniżenie, żeby zbawić tych, którzy Jego zwabili w śmierć. Dzisiaj tak, chciałbym podziękować Panu Bogu osobiście też za Samuela, bo przez te 3,5 roku, jak tutaj jesteśmy, powiem szczerze, nigdy nie pokłóciliśmy się i nie mieliśmy jakichś poważnych konfliktów żadnych. To jest dzięki temu, że on jest takim uniżonym człowiekiem, skromnym, ale powiem wam też szczerze, jako Paulin, bo to jest też cecha charakterystyczna naszej duchowości, że to się dzieje również dlatego, że obydwaj spowiadamy się u siebie i znamy się nie tylko od tych jasnych stron, ale znamy się też od najciemniejszych. A prawdziwa przyjaźń jest wtedy, kiedy ktoś kogoś kocha nie od tej łatwej strony, tylko od najtrudniejszej. Amen.